Jesteśmy oderwani od poprzednich pokoleń, ale właściwie stanowimy jedną całość i z tego tytułu też musimy pamiętać o naszej tożsamości, o naszej tożsamości chrześcijańskiej i tożsamości chrzcielnej. Jestem bardzo wdzięczny za zapowiedź zarówno tutaj obecności pana prezydenta, panów marszałków, samej pani premier i rządu, a także posłów i senatorów na tym spotkaniu właśnie poznańskim. To jest dla nas ogromny przełom, dlatego że gdy prześledzimy kilkadziesiąt lat po wojnie, nie było takiego momentu, w którym mielibyśmy do czynienia właśnie z takim zjednoczeniem tego myślenia o państwie i o kościele obopólnym. I to jest chwila przełomowa. Dziękuję także za wypowiedziane tutaj piękne słowa, też świadczące o zrozumieniu wagi problemu i jednocześnie także o tej chęci propagowania pamięci, która tworzy jakiś nasz fundament ukierunkowania ku przyszłości. Przypomina nam kręgosłup. Myśląc o znaczeniu chrztu dla naszych dziejów Kościoła, chciałbym zacząć od tego, że rocznik kapituły krakowskiej pod rokiem 966 zanotował krótką zapiskę Mesco Dux Polonie Baptizator, co znaczy Mieszko, książę Polski, został ochrzczony. Tak właśnie lakoniczny sposób opisano najbardziej przełomowy moment w historii Polski. Chociaż o okolicznościach przyjęcia chrztu przez księcia Polan i jego poddanych wiemy niewiele, jak powiada profesor Jasiński, to jednak nie ulega wątpliwości, że akt ten był najbardziej doniosłym i brzemiennym w skutki wydarzeniem w dziejach Polski. Można nawet powiedzieć, że bez chrztu mogło nie być państwa polskiego ani Polaków, ani naszej wielkiej historii, ani kultury. Narodziny państwa polskiego i jego chrzest są ze sobą ściśle powiązane. Książę Mieszko tym samym gestem wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od rodziny po naród, a nawet po wspólnotę narodów, jaką dzisiaj stanowi Europa. Mieszka ten moment wiązał się z przyjęciem krzyża z Rzymu. Było to oddanie przez Mieszka I w 992 swojego państwa pod opiekę papiestwa na mocy dokumentu Dagome Iudex. Dokument ten, jak pisze profesor Nowak, okazał się niezwykle trwały jako drogowskaz polityki, a może nie tylko polityki władców Polski. Wobec potęgi i ambicji bezpośredniej dominacji ze strony zachodniego sąsiada, czyli cesarstwa, Polska oddaje się pod opiekę drugiego istotnego autorytetu w łacińskiej Europie, to znaczy pod opiekę stolicy świętego Piotra. W ten sposób próbuje uchronić niezależność, ale także wskazuje na trwały wektor głębszej orientacji. Duchowa stolica Polski, jej kulturowy biegun jest w Rzymie, a nie w Akwizgranie, w Kwedlinburgu czy później w Berlinie. Doniosłość decyzji Mieszka jednoznacznie ocenił ojciec święty Jan Paweł II, gdy 20 czerwca 1983 po raz pierwszy jako papież nawiedził Poznań. Zdaję sobie sprawę, mówił, że miejsce, na którym stoję, odegrało podstawową rolę nie tylko w historii chrześcijaństwa, ale także w historii państwa i kultury polskiej. Katedra pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła świadczy o tym, że od początku Kościół na tej ziemi piastowskiej i w całej Polsce związał się z Rzymem. Z Rzymem nie tylko jako stolicą Piotra, lecz także jako ośrodkiem kultury. Stąd też kultura polska posiada znamiona nade wszystko zachodnioeuropejskie. Mówił Cyprian Norwid: naród mnie żaden nie zbawił, ni stworzył. Wieczność pamiętam przed wiekiem. Klucz Dawidowy usta mi otworzył, Rzym nazwał człekiem. Zdumiewać może skuteczność chrystianizacji Polski, które to dzieło, mimo oporów, zwłaszcza w postaci tzw. reakcji pogańskiej z 1034 roku, zostało zasadniczo zakończone w XIII wieku, kiedy na terenie całego kraju prowadzono rozwiniętą sieć parafii. Zdaniem obecnego tutaj pana profesora Krzysztofa Ożoga, skuteczność ta wynikała głównie z tego, że pierwsi polscy władcy, Mieszko I i Bolesław Chrobry, Mieszko II, byli ludźmi głębokiej wiary, którzy zgodnie z ogólnie panującymi wtedy w Europie przekonaniami uważali, że monarcha jest odpowiedzialny za umacnianie wiary pośród swoich poddanych i za ich zbawienie. Stąd zarówno Bolesław Chrobry w Kronice i Czynach Książąt, czyli władców Polski Galla Anonima, jak i Mieszko II w liście dedykacyjnym księżnej lotaryńskiej Matyldy zostali ukazani jako monarchowie spełniający wymagania idealnego władcy chrześcijańskiego. Spośród wszystkich narodowych kultur Europy bodajże tylko kultura polska tak wyraźnie połączyła w sobie wiarę chrześcijańską i umiłowanie wolności. Dzieje tego niezwykłego związku nie są proste. Polska idea republikańska ma średniowieczne korzenie, ale republikański system Rzeczpospolitej obojga narodów powstał późno, w ogniu religijnych dysput między katolikami a wyznawcami innych religii. Kiedy indziej staranie chrześcijaństwa i wolność owocowały wolnomyślicielstwem i utratą wiary. W Polsce na odwrót. Swobody republikańskie stały się tej wiary synonimem i gwarancją. Dodajmy wiary katolickiej, choć co trzeba podkreślić, w Rzeczpospolitej panowała religijna tolerancja. Dawni Polacy podkreślali ów związek, twierdząc, że wolność polską ma Pan w swojej opiece. Uważano, że nasz naród otrzymał od Boga zadanie, aby oddawać cześć wolności, która jest szczególnym dziełem Pana. Jednakże znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka nie ogranicza się tylko do jego osoby. Nie bez powodu o wydarzeniu z 966 mówimy jako o chrzcie Polski. Stąd właśnie podczas słynnej homilii na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 roku Jan Paweł, nawiązując do milenium chrztu Polski, mówił o Chrystusie jako kluczu do zrozumienia tożsamości zarówno Polski, jak i poszczególnych Polaków. Chrystusa nie można, mówił, wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób rozumieć bez Chrystusa. Trzeba iść po śladach tego, czym, a raczej kim na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy go wyznawali wiarą Kościoła, ale także i dla tych pozornie stojących opodal poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla sprzeciwiających się. Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego, tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas, bez Chrystusa. Jeśli byśmy odrzucili ten klucz do zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie, nie zrozumielibyśmy samych siebie. Nie sposób rozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, a zarazem tak straszliwie trudną bez Chrystusa. I na koniec obchodzić jubileusz Chrztu Polski, to znaczy być świadomym swojej tożsamości chrześcijańskiej, świadczyć własnym życiem o Chrystusie. Takie odważne świadectwo w niełatwych czasach PRL-u złożyli katolicy w 1966 roku w czasie obchodów milenijnych. Pomogła w tym 9-letnia Wielka Nowenna, czyli program duszpasterski opracowany przez sługę Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego główne hasło rozbrzmiewa po dziś dzień w naszych uszach: wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego pasterzom. Wysławianie Boga i dziękowanie Mu za chrzest Polski rodzi zarazem pytania o przyszłość. Jaka będzie przyszła Polska? Jaki będzie Kościół w naszej ojczyźnie za rok, za dziesięciolecia, za wieki? Tego nie wiemy. Pozostaje w nas jednak pewność nadziei, która jest zawarta i wyrażona w znaku Chrystusowego Krzyża, czyli w znaku miłości.